zaaranżowanego studia na Wydziale Politologii UMCS. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki, a tutaj konferencja, w której uczestnicy dyskutują na temat bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwa Polski, metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku. Ja pozwolą Państwo na tym XXI się skupię, a rozmawiam z gośćmi, z uczestnikami, pani dr Karolina Kuśmirek, dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Marcin Lasoń, Krakowska Akademia imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dziś to bezpieczeństwo, o które wszyscy chyba jak jeden mąż na świecie i w Europie zadajemy sobie pytanie, nie jedno ma imię. I właściwie definicję bezpieczeństwa, mam takie wrażenie, w dzisiejszym świecie dość trudno skonstruować.
Nie da się ukryć, że dość trudno skonstruować, chociaż dysponujemy wielością definicji bezpieczeństwa. Mówimy i o bezpieczeństwie narodowym, i o bezpieczeństwie międzynarodowym, i o bezpieczeństwie wewnętrznym, ale i na przykład o bezpieczeństwie publicznym, już nie pomijając bezpieczeństwa osobistego, które także się pojawia bardzo często w dyskursie. Więc wielość podejścia do bezpieczeństwa jest znana naukowcom i nie tylko naukowcom. I między innymi wojsko nie jest jedyną odpowiedzią na współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa lub podchodząc do tych kategorii łącznie na zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku.
To bezpieczeństwo rozumiane przez pryzmat armii, przez pryzmat, kolokwialnie mówiąc, szabel, najprościej udowodnić, ale to chyba, tak jak pan profesor wspomniał, dziś nie tędy droga.
Patrzenie na bezpieczeństwo poprzez pryzmat sił zbrojnych jest najprostszą drogą, ponieważ jest to bezpośrednia siła, która jest widoczna dla społeczeństwa. Natomiast oprócz tego bezpieczeństwa militarnego, równie ważne jest także bezpieczeństwo kształtowane przez lokalną społeczność.
Ciągle czyhają zagrożenia. Przede wszystkim dla tej lokalnej społeczności, albo może odwrotnie, to właśnie ta lokalna społeczność najbardziej o swoje bezpieczeństwo się obawia.
Pytanie oczywiście, jakie zagrożenia dana lokalna społeczność wskazuje. Często naukowcy, i nie tylko naukowcy, prowadzą badania, by ustalić, jak wygląda poczucie bezpieczeństwa na przykład mieszkańców Lublina, mieszkańców Katowic, mieszkańców Krakowa lub mieszkańców innego, mniejszego miasta. W związku z tym w każdym wypadku służby, instytucje państwowe powinny dysponować po pierwsze diagnozą środowiska i jego potrzeb i zresztą chociażby policja czyni także tego typu przedsięwzięcia, rysuje stosowne mapy, oczywiście rysuje, mówię w pewnym cudzysłowie, ale nie tylko, a tak, żeby właściwie reagować na to, co tą lokalną społeczność może dotknąć. No mówimy teraz o lokalnej społeczności, choć na naszej konferencji, jak pan zauważył w programie, więcej mówi się na temat państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, no bo ono jest mimo wszystko domeną badaczy stosunków międzynarodowych czy politologii.
Pan profesor wspomniał o diagnozie, ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem tu nie jest krok od inwigilacji po to, żeby to społeczeństwo i zagrożenia czyhające na społeczeństwo rozpoznać.
Mowa o inwigilacji. Stawia pan bardzo ważne pytanie, pytanie szczególnie aktualne po 2001 roku, kiedy społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele są w stanie poświęcić, innymi słowy, z jak wielkiej ilości wolności są w stanie zrezygnować w zamian za podniesienie poczucia bezpieczeństwa, które stało się niezwykle istotne i którego brak każdemu doskwierał. Stąd między innymi zmiany w prawodawstwie, które umożliwiały służbom specjalnym zbieranie informacji w sposób bardziej agresywny, takiego określenia użyję, niż wcześniej. No i stąd także opór znacznej części społeczeństwa, nie tylko polskiego, bo w polskim społeczeństwie widzieliście to Państwo przy okazji chociażby ustawy, tak zwanej ustawy antyterrorystycznej, ale chociażby wielki opór wśród Amerykanów. Wielu z nich uważało, że wprowadzone po 2001 roku ustawodawstwo likwidowało albo w znacznym stopniu ograniczało złote wolności, do których Amerykanie byli przyzwyczajeni przez lata. Co więcej, wielu z nich mówiło, że to już nie jest ta Ameryka, w której żyli, to już nie jest ta Ameryka, do której przyjechali, na przykład jako imigranci, to już jest państwo policyjne. No ale patrząc z perspektywy lat, widać wyraźnie, że między innymi ze względu na wprowadzenie tego typu uregulowań, nie było po 2001 roku tak dużego zamachu terrorystycznego, jaki wtedy miał miejsce. Oczywiście to był zamach spektakularny, oryginalny, jedyny w swoim rodzaju i miejmy nadzieję, że taki się nie powtórzy. Natomiast podchodząc do rzeczy z perspektywy europejskiej, nie było tam takich zamachów, jakie chociażby dotknęły Europę, albo jakie chociażby przeprowadzono w Bombaju jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. No i odpowiedź jest moim zdaniem prosta, mianowicie no, trzeba zrezygnować z części tych wolności na rzecz większego poczucia bezpieczeństwa, chyba że ktoś, i proszę wszystkich antyglobalistów, alterglobalistów i innych przedstawicieli tego typu ruchów, no chce zaryzykować i uważa, uważa, że to jest element jego wolności, wtedy może to czynić, natomiast powinien pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność, nie powinien ryzykować życiem innych, którzy niekoniecznie tego sobie życzą.
Pozostanę przy tym temacie, bo mamy pewnego rodzaju paradoks, kwadraturę koła. Chcielibyśmy być bezpieczni, a z tych wolności, albo z tych ograniczeń, albo z tych działań służb, na działania służb niekoniecznie się godzimy.
W trosce o bezpieczeństwo państwa, jak i własne, to społeczeństwo jest w stanie zgodzić się na pozbawienie się wolności i przywilejów. Część takie społeczeństwa czyni to na własne życzenie, na przykład publikując informacje o sobie na portalach społecznościowych.
To też bezpieczeństwo.
To również jest bezpieczeństwo.
Czy dzisiaj świata i zagrożeń niezbyt bardzo polaryzujemy? Lubimy bardzo jasno, krótko i precyzyjnie określać. Z jednej strony Rosja, z drugiej strony islam bądź ISIS.
Oczywiście, ludzie wolą mieć schemat taki czarno-biały. Lubią mieć jasno określonego, kto jest naszym wrogiem. Lecz należy pamiętać, że zawsze tak było. Dzisiaj we współczesnym świecie największym zagrożeniem jest państwo islamskie i przez niektórych także postrzegane działania Federacji Rosyjskiej.
Tak jak pan powiedział, jest postrzeganie świata w kategoriach czarno-białych, gdy nastąpiła polaryzacja stanowisk także. Przede wszystkim w Polsce ze względu na postrzeganie wydarzeń na Ukrainie i politykę Rosji. Jest to znaczne uproszczenie, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę i badacze tak zwanej wojny hybrydowej, czy nie tylko tak zwanej, bo teraz to pojęcie weszło już do użytku także w świecie naukowym, zresztą funkcjonuje w nim mniej więcej od 2002 roku. Oni zwracają uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie Rosja nie przeprowadziła i nie wprowadziła do użytku w swojej polityce zagranicznej czy bezpieczeństwa nowego rozwiązania uniwersalnego, które będzie stosowane wobec każdego krnąbrnego z jej perspektywy państwa lub państwa, którego część terytorium chciałaby anektować. Trzeba pamiętać, że w każdym wypadku, kiedy mamy do czynienia z wojną hybrydową, musi powstać jej scenariusz, który uwzględnia słabe i silne strony przeciwnika. Wobec tego scenariusz zastosowany wobec Ukrainy z całą pewnością nie powtórzy się, gdyby miał być kiedyś realizowany w wypadku innego kraju, ponieważ należy dokonać analizy jego słabych i silnych stron, sprawdzić jego instytucje bezpieczeństwa, które posiada. To państwo będzie miało inny poziom korupcji, to państwo będzie miało w innym stanie służby specjalne, nie tak zinfiltrowane, jak miało to miejsce w wypadku Ukrainy. Wobec tego taki prosty schemat, który przenosi nas z Ukrainy do Polski i mówi, będą tutaj zielone ludziki i te zielone ludziki zajmą wam budynki i te zielone ludziki ogłoszą powstanie Lubelskiej Republiki Ludowej, on jest bardzo mało prawdopodobny, ponieważ jest niewykonalny w tym środowisku, z jakim mamy do czynienia.
A czy słusznie uspokajamy się, panie profesorze, usprawiedliwiamy, rozgrzeszamy, jakkolwiek by tego nie nazwać, będą Amerykanie, będzie flanka wschodnia i możemy leżeć sobie bezpiecznie?
Należy zachować czujność przede wszystkim wobec zagrożeń współczesnego świata. Powołujemy się bardzo często na artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli uważamy, że państwa członkowskie NATO nas obronią przede wszystkim. Natomiast nie patrzymy na to, że należy równocześnie rozwijać własny potencjał obronny i o tym stanowi artykuł 3 traktatu waszyngtońskiego.
No to jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubią podkreślać ludzie związani z antyterrorystami, że właściwie każdy jest potencjalnym zasobem AT, każdy obywatel. Czy to znaczy, że dla własnego bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach to my wszyscy powinniśmy zachowywać czujność?
Od lat powtarza się, że konieczna jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa i między innymi tego typu specjalności wprowadzane są także na studiach wyższych, a swego czasu także funkcjonowały studia podyplomowe między innymi, które były oferowane nauczycielom na rzecz przysposobienia ich, nauczenia ich, jakiego nauczania powinni dokonywać w szkołach średnich przede wszystkim w zakresie właśnie zapewnienia czy podniesienia poziomu bezpieczeństwa i właściwej reakcji na zagrożenie incydentem terrorystycznym. I jak pan redaktor na pewno pamięta, przeprowadzano różnego rodzaju próby, na przykład zostawiano paczki na dworcu centralnym w Warszawie i sprawdzano, jak wiele czasu zajmie obywatelom, żeby zareagować na tą paczkę i zgłosić do odpowiednich służb. Te próby kończyły się fatalnie, oczywiście dla obywateli i dla miasta i dla całego państwa. To pokazywało, jak wiele jakie są potrzeby w tym zakresie. Między innymi z tym związana jest także erupcja, nie obawiam się użycia tego słowa, erupcja na uczelniach wyższych, kierunków studiów i wydziałów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. I w ramach kierunków bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego kształcenia studentów, czyli właśnie przyszłych specjalistów, którzy mają prowadzić działania edukacyjne niezbędne we współczesnym świecie, ze względu na to, jak pan wcześniej zauważył, że chociażby w świecie czarno-białym zagrożenie terroryzmem i państwem islamskim w Polsce dla obywateli wielu jest równie silne jak w wypadku państw Europy Zachodniej, nie zdając sobie sprawy, że Polska jest mniej znaczącym celem i że nie sprzyja realizacji celów terrorystów chociażby struktura społeczeństwa. Więc to powoduje, że chęć do nauki i potem gotowość do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem jest duża wśród młodych ludzi i nie tylko.
Pan profesor ubiegł moje trochę ostatnie pytanie niestety. Czy dziś jako Polska, kraj w sercu Europy, możemy czuć się bezpiecznie?
Przede wszystkim możemy zrobić wszystko, żeby czuć się bezpiecznie, podejmować wszelkiego rodzaju działania, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa w Polsce.
Dziękuję Państwu bardzo.